Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Marek Świerczyński i w Polityce Insight prowadzę dział bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu. W specjalnym obronnym wydaniu podcastu Polityki Insight wita Marek Świerczyński. Cykl tegorocznych audycji zaczynamy od mocnego uderzenia, strzelających Abramsów. Amerykańskie czołgi w polskich barwach, zielono-brązowych, wyjechały na poligon po raz pierwszy w zintegrowanych pododdziałach. W Nowej Dębie, pod czujnym okiem amerykańskich kolegów z 1. Dywizji Pancernej, plutony tworzące pierwszą prawie gotową kompanię w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej robiły wszystko, by stać się zupełnie gotowymi. Zimową scenerię rozgrzewał nie tylko huk armat na strzelnicy, ale także ciepło turbinowych silników, a strzelania dzienne i nocne uzupełniało szkolenie z taktyki. Przez kilka godzin mogłem się temu przyglądać, a ponieważ pancerniacy okazali się chętnymi rozmówcami, zapraszam na 3 nagrane na poligonie rozmowy. Z dowódcą kompanii Abramsów, załogą czołgu i oficerem prasowym 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Panie kapitanie, mieliśmy w Wojsku Polskim leopardzistów, mieliśmy specjalistów od czołgów rodziny T, zresztą pan się z nich również wywodzi, ale słyszę zewsząd, że pan jest naczelnym abramsistą.
Witam serdecznie. Można tak powiedzieć. Służbę zaczynałem na PT-91 w 15. Brygadzie, która też współpracowała ściśle z Amerykanami w ramach IFP. Następnie miałem okazję też działać w takim gronie międzynarodowym podczas misji na Łotwie w ramach IFP, gdzie też miałem świetną okazję stworzyć zawody pancerne o nazwie Iron Spear. Dzięki zaproponowaniu mojego scenariusza udało się wprowadzić coś nowego, tak żeby każdy członek załogi był jak najbardziej sprawdzany w czasie tych zawodów i można było zobaczyć, jak wygląda ta cała pięść, a nie tylko poszczególne funkcje. Także jeśli chodzi o PT-91, tak, spędziłem dosyć dużo czasu na tych czołgach i był to bardzo ważny moment, żeby móc docenić sprzęt, który mamy aktualnie, żeby docenić tą zmianę pokoleń, zmianę generacji i poprzez te czołgi, które mamy aktualnie, M1A1, nasi czołgiści przygotowują się w świetny sposób do przejęcia najnowszego już sprzętu M1A2 SEPV3, który góruje nad naprawdę pozostałymi czołgami, które są dostępne na całym świecie.
No i właśnie tak się złożyło, że jest pan w tej chwili w brygadzie, która ma wszystko to, co najlepsze. Tak? Dostaje to w pierwszej kolejności, bo też ma być pewnego rodzaju pancerną pięścią Sił Zbrojnych RP. W tej chwili jesteśmy na poligonie Nowa Dęba i tutaj ma miejsce wydarzenie, można powiedzieć, bez precedensu. To znaczy zbiorowe strzelanie, pierwsze tego typu z pierwszych polskich Abramsów.
Dokładnie tak. Tutaj na Nowej Dębie od wielu tygodni szkolimy się już z Amerykanami. Przeprowadzam certyfikację plutonów czołgów polskich w ramach standardów amerykańskich i te plutony działają już jak jedna pięść z amerykańską kompanią. Także kolejnym etapem już będzie certyfikowanie naszych plutonów razem w kompanii, ale to jest kolejny etap, który w tym roku osiągniemy. Na ten moment skupiamy się na plutonach. W tym momencie akurat jesteśmy w trakcie strzelania, zresztą jak tutaj pan widzi, pierwszy pluton wczoraj ukończył już certyfikację w ramach tabeli 6 strzelniczej. Dzisiaj kolejny pluton, potem możemy przejść już do certyfikacji taktycznej, która będzie miała miejsce jutro. I jest to certyfikacja, która sprawdza wszelkie umiejętności dowódców, ale też załóg do prowadzenia działań, które zakończą się finałem na koniec miesiąca, gdzie te polskie załogi będą prowadziły już działania razem z Amerykanami w jednej strukturze, na jednej częstotliwości, w jednym języku. I to będzie tak naprawdę główne sprawdzenie i myślę, że pokażą moc i klasę.
Dobitne sygnały, że to się wszystko dzieje naprawdę, prawda? Że to nie jest żadna symulacja. Czołgi rzeczywiście prowadzą ogień. Niech pan trochę opowie, co tutaj się dzieje.
W tym momencie przeprowadzamy strzelanie w ramach tabeli 6, to znaczy, że załogi mają 50 sekund na wykrycie celu oraz zniszczenie go. W różnych scenariuszach jest to zależnie od jednego do dwóch, a nawet do trzech celów w ramach tych 50 sekund. W przypadku trzech celów jest to już 70 sekund. To, na czym najbardziej Amerykanie się skupiają i to, co doświadczyłem też podczas szkolenia w Stanach, bo nie ukrywam, że o wiele łatwiej jest mi teraz prowadzić to strzelanie, ponieważ przechodziłem półroczny kurs w Stanach dowódców plutonów na Abramsach i przechodziłem już te strzelanie, także jest mi teraz o wiele łatwiej, żeby gdzieś doradzić, wskazać, co zrobić lepiej, albo jak osiągnąć wyższą punktację. Ponieważ jeśli chodzi o amerykańskie strzelanie, to bardzo mocno nacechowane jest punktowanie załóg za długi czas w ukryciu i wykryciu celów, a następnie wyjazd. Pojedynczy strzał, wycofanie, kolejny strzał, wycofanie. Chodzi o to, żeby jak najmniej czołg znajdował się w pozycji tak naprawdę
widocznej dla przeciwnika. Dokładnie. To jest trochę kontrintuicyjne dla bardzo wielu, być może też z naszych słuchaczy, ponieważ nie wiem skąd, być może z filmów, być może z jakichś takich przekazów, czołg kojarzony jest z taką pancerną kawalerią, tak? A jeśli kawaleria, to znaczy szarża, to znaczy otwarty teren, to znaczy jakieś zgrupowanie bojowe, nie wiem, czy to pluton, czy to cała kompania, czy też batalion. A pan mówi o takiej taktyce uderzania z ukrycia, z zawęgła. Znaczy ten węgiel, czyli ta ochrona, to jest oczywiście grunt, to jest ziemia, to są te okopy.
Jeśli chodzi o Abramsy, nie da się ukryć, że Abramsy zostały tak stworzone, żeby załoga była jak najlepiej chroniona. Więc jeśli chodzi o pancerz, jest to najwyższej klasy pancerz o takiej grubości, która naprawdę zapewnia załogom bezpieczeństwo. Niemniej jednak, bardzo ważnym jest to, żeby używać pełen potencjał tego czołgu i naprawdę nie chodzi o to, aby szarżować, tak jak pan powiedział, w tej szarży takiej kawalerii naszej historycznej, husarii, byle do przodu. Naprawdę po to szkolimy załogi, by były jak najlepsze, jak najefektywniejsze, jak najlepiej wyszkolone i pod tym względem mają wykorzystać cały potencjał tych czołgów. I uważam, że ten czołg akurat, tak samo jak ten standard, który próbujemy teraz spełnić i uważam, że spełniamy, jeśli chodzi o standard amerykański certyfikacji ogniowej, uważam, że ta certyfikacja pokazuje dobitnie możliwości tego czołgu.
A czym ten czołg tak naprawdę różni się w praktyce od innych czołgów? Mamy ich dosyć sporo, czy też mieliśmy do niedawna dosyć sporo typów w siłach zbrojnych RP.
Jeśli chodzi o pozostałe czołgi, pozwoli pan, że jeśli chodzi o T-72 i P-51, nie będziemy marnować czasu na...
To już powoli historia.
To już jest powoli historia. Niemniej jednak wiele załóg zaczynało na tych czołgach, tak jak również ja, i bardzo dużo doświadczenia na poligonach zdobyli. Ten sprzęt bardzo był ważny w naszym etapie rozwoju, tak żeby nie były to świeże załogi na Abramsach, ale żeby to były załogi, które już mają świadomość przestrzenną i taktyczną w terenie, jakimkolwiek przygodnym. Więc jeśli chodzi o czołgi, które aktualnie posiadamy, zarówno K2, jak i Leopardy, jak i Abramsy, wszystkie te trzy rodzaje to jest naprawdę klasa światowa. Wszystko zależy tak naprawdę od rodzaju, od typu, który mamy. Jeśli chodzi o wersję, którą posiadamy w tym momencie, M1A1, jest to wersja, którą otrzymaliśmy po Marinesach, którzy wcześniej dumnie służyli na tych czołgach i prowadzili działania bojowe zarówno w Iraku, jak i w Afganistanie, co jest bardzo cenne, ponieważ mamy wielu instruktorów, wielu tutaj kolegów z amerykańskiej armii, którzy dzielą się tymi doświadczeniami. Tak samo jak w Akademii Abrams, z którą przyszliśmy, tutaj cała moja kompania przez te 3 miesiące w Poznaniu, mieliśmy wielu instruktorów, którzy brali w tej pierwszej fazie w Pustynnej Burzy i naprawdę są to rzeczy, które nie do końca chcielibyśmy powtarzać, ale niemniej jednak dało nam to wiele pojęcia na temat tego działania w realnym użyciu bojowym.
To też było tyle ciekawe, że to było w zasadzie starcie z sowieckim sprzętem, prawda?
Dokładnie tak. I nie ukrywamy, że Abrams M1A1 naprawdę jest efektywny przeciwko takim konstrukcjom rosyjskiego pochodzenia.
Mówią żołnierze, z którymi czasem mam okazję rozmawiać, że ta wersja, właśnie ta nieco starsza, to jest czołg analogowy, jak to mówią, a ta zamówiona dla Polski jako właściwa i docelowa będzie czołgiem cyfrowym.
Dokładnie tak. Jeśli chodzi o czołg, który aktualnie mamy, jest to świetna sprawa, ponieważ tak jak zawsze to porównuje do jazdy samochodem. Jeżeli człowiek nauczy się jeździć z manualną skrzynią biegów, tak później z automatyczną poradzi sobie bez żadnego problemu. Także nawet jeżeli zaczynamy na tej manualnej w tym momencie, to powiem szczerze, że to tylko poskutkuje tym, że nasi czołgiści będą o wiele lepiej wyszkoleni, niż gdyby zaczynali tylko i wyłącznie na tych najnowszych wersjach. Co nie ukrywam, że też da się wyszkolić bardzo dobrze żołnierza, to tylko kwestia motywacji, chęci i czasu.
Polska będzie ogromnym, jeśli chodzi o skalę, użytkownikiem czołgów Abrams, tak? Bo w sumie będziemy ich mieli, tyle zamówiono, 366 sztuk.
Tak. W tym momencie posiadamy pierwsze 14 sztuk jako pierwsza i jedyna na ten moment kompania czołgów w Polsce Abrams z jedynej pancernej, z pierwszego batalionu, także jedynka jest wszędzie. Bardzo się cieszymy, że nie kończymy na tych 14 sztukach, że rozwój idzie cały czas do przodu, że docierają kolejne dostawy, że mimo tego, że teraz będziemy mieli te plutony certyfikowane i w niedługiej przyszłości kompanie, to poprzez te duże dostawy czołgu będziemy w stanie niedługo już certyfikować bataliony, a w kolejnych latach też brygady. I pod tym względem będziemy interoperacyjni z wojskami sojuszniczymi, co już teraz tak naprawdę potwierdzamy przy tej skromnej ilości, ale naprawdę proszę mi zaufać, że bardzo dużą mocą.
A ten cały proces kiedy się zakończy? Bo tak jak pan opowiada, to jest proces oddolny, prawda? Pluton, kompania, batalion, cała brygada.
Cały czas brniemy do przodu. Jeszcze w tym roku na pewno będzie kompania certyfikowana. Jeśli chodzi o batalion Abramsów, jest to tylko kwestia tak naprawdę dostaw i możliwości przeszkolenia całego batalionu, ale jestem bardzo dobrej myśli. Cały czas progresujemy. Nie ma miesiąca tak naprawdę bez kolejnych dobrych wieści. Teraz kolejna kompania aktualnie już przejmuje kolejną partię i zaczyna szkolenie na swoich czołgach. Także już niedługo na pierwszym batalionie już będą dwie kompanie, a w niedalekiej przyszłości 3 i 4. Naprawdę nie możemy się doczekać, aż nasi koledzy z pozostałych kompań będą mieli też Abramsy.
Pan kapitan Kamil Gromadziński, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Panowie, jest zima, musi być zimno. A jak jest w czołgu?
W czołgu mamy cieplutko. Mamy ogrzewanie, które nam grzeje. Czasem aż jest za gorąco, więc musimy wyłączyć.
Czy w takim czołgu amerykańskim jest lepiej niż w czołgu niemieckim, czy w czołgu radzieckim? Jak wyglądają wasze doświadczenia?
Wiadomo, każdy czołg ma swoje wady i zalety, aczkolwiek ja w tym czołgu czuję się bardzo dobrze.
No, o tych wadach i zaletach.
Co do zalet, jest to nowoczesny czołg. Jest w nim dosyć cicho w środku, więc jeżeli nawet długo wyczekujemy na strzelanie, nie męczy nas cały szum, ponieważ silnik jest turbinowy, przez co nie słychać wielkiego szumu. Więc można spokojnie wyczekiwać. Co do wad, muszę się chwilę zastanowić.
W sprawie tego szumu, to ja też miałem takie doświadczenie, kiedy bardzo krótko miałem okazję się przejechać Abramsem, że rzeczywiście umiejscowienie tego silnika z tyłu i jego być może charakterystyki właśnie, to, że jest to turbina, sprawia, że w nim jest ciszej niż w tych czołgach takich tradycyjnych, dieslowskich.
Tak, zgadza się. Jest na pewno ciszej, tak samo jak na polu walki. Z niedużej odległości już czołgu nie słychać, co jest dużą zaletą.
Z kolei widzimy tutaj w tej zimowej pogodzie ten skierowany do tyłu wydech i te opary, prawda, ta temperatura powoduje, że no on jest chyba bardziej termicznie widoczny z tyłu właśnie, tak?
Tak, to prawda, więc najlepiej atakować, a nie uciekać.
Takie prozaiczne pytanie, pan ma niemal 2 metry wzrostu. No wchodzi taki duży mężczyzna do czołgu i co?
Musi uważać, jeszcze bardziej niż każdy inny, nie aż tak wysoki załogant.
Da się w ogóle tam z pana posturą wejść i jakoś umieścić tak, żeby wykonywać w miarę wygodnie te obowiązki, które pan musi wykonywać?
Jak najbardziej, z czasem, z praktyką już przemieszczam się tam bez problemu. Oczywiście muszę się schylić, najlepiej nisko na kolanach, żeby nie uderzyć o nic głową, ale nie mam najmniejszych problemów, aby wykonać swoje czynności, aby dostać się na swoje miejsce.
A jak to jest właśnie z ergonomią waszych stanowisk pracy w tym czołgu? No, chodziły legendy, prawda, że trzeba się przeciskać na stanowisko kierowcy, na przykład w czołgach rodziny T. Czy tutaj jest to zorganizowane lepiej? Czy w tym czołgu jest po prostu wygodniej?
Jest wejście i odwierzch, jest wejście od przodu, od duba. Na pewno jest wygodniej w kierowcy, bo tam jest taka pozycja na wpół leżąca, także to właśnie zbywa bardzo wygodnie. Jest trochę mniej miejsca niż w Leopardzie, ale właśnie jeśli chodzi o taką obsługę czołgu, to jest o wiele prostsze, bo to jest automat
w sensie automatyczna skrzydłów,
tak. Więc jak ktoś już w ogóle autem jeździ, to w ogóle dla niego bardzo prosta jazda z tym czołgiem.
Czy z pana, bo rozumiem, że pan jest kierowcą, tak? Z pana punktu widzenia ten silnik turbinowy daje jakąś różnicę, ma innego rodzaju kopa, inaczej nabiera obrotów. Jak to kierowca odczuwa?
Znaczy na pewno jest takie lekkie opóźnienie w tym czołgu, zanim właśnie ta moc załapie. Na pewno jest dużo zwinniejszy, dużo właśnie taki bardziej zrywny. Szybki też jest, prawda? Mi w sumie się jeździ lepiej na otwartym włazie, ale na zgniętym też jest bardzo dobrze. Właśnie jeśli jeszcze mi pomaga i dowódca, i ładownicy z góry, także jest bardzo prosta jazda.
Jesteście tutaj we czterech, no bo wiadomo, że pancernych musi być 4, chociaż nie zawsze, prawda? No bo jest ta kwestia automatu ładowania. W tym nie ma, oczywiście, ale do czego zmierzam? Przesiedliśmy się z czołgów, które posiadały automaty ładowania, na czołgi, które nie posiadają automatów ładowania, czyli 4-osobowe. A teraz przychodzą znowu czołgi z automatami. Pewnie dyskutujecie, rozmawiacie sobie w środowisku pancerniaków,
Która opcja jest lepsza?
Uważam, że lepszą opcją jest, gdy mamy ładowniczego, a nie ma automatu ładowania, z tego względu, że automat to tylko urządzenie, które może się zawsze zaciąć, a człowiek to człowiek, to po pierwsze. A po drugie, w polu walki, gdy którykolwiek członek z załogi coś by mu się stało, to cała załoga jest operatorem całego czołgu, a nie operatorem danego stanowiska, więc zawsze inna osoba dodatkowa w czołgu może zastąpić ważniejszą osobę.
A to jest niezwykle istotne, czyli każdy z Was po trochu musi mieć umiejętności każdego innego, tak?
Tak, każdy potrafi obsłużyć cały czołg i tak samo ładowniczy czy działonowy może zastąpić mnie jako dowódcę, tak samo każdy z nas może zastąpić kierowcę, gdy przykładowo, tak jak mówię, stałoby się coś kierowcy, wtedy ładowniczy może wsiąść do miejsca kierowcy i możemy zjechać z pola walki.
Skoro o roli dowódcy i działonowego, no w tej chwili wchodzimy w taką generację czołgów, w których jest taka funkcja zwana hunter-killerem, tak? To znaczy zarówno dowódca, jak i działonowy może po prostu wybierać i niszczyć cele.
Tak, to prawda. Możemy skanować przed pole i dowódca, i działonowy. Mogę ja jako dowódca również niszczyć cele, mogę nakierować działonowego i dosłownie kilka sekund jego celownik skieruje się w to miejsce, w które ja patrzę, wtedy działonowy zlaseruje tylko cel i może go niszczyć bardzo szybko.
Co to daje w praktyce? Właśnie to przyspieszenie zwalczania celów, czy coś jeszcze?
Dokładnie, przyspieszenie zwalczania celów. Obaj obserwując pole, namierzamy, wyszukujemy celów, w związku z czym, kiedy ja w swoim sektorze obserwacji nie znajduję żadnego celu do zniszczenia, a w tym czasie po drugiej stronie dowódca wykryje automatycznie, przekierowuje armatę na cel. Ja potem jedynie potwierdzam znalezienie celu, laseruję, czyli dalmierzem laserowym mierzę odległość, przekazuję dowódcy i podejmuję decyzję o likwidacji celu.
Mówi pan o sektorze, tak? Czyli rozumiem, że się dzielicie jakoś obserwacją, tak? Dookoła tego pojazdu.
Tak, możemy się podzielić na sektory i wtedy wiadomo, co cztery oczy to nie dwa, więc możemy szybciej znaleźć wszystkie cele i szybciej je zniszczyć.
To jeszcze dwa słowa może o tym ćwiczeniu. To jest też dla Was pewnie pierwsze tego rodzaju, tak? Wyjazd na poligon i strzelanie.
Tak, na Abramsach to jest pierwszy nasz poligon, taki można powiedzieć bojowy, ale wiadomo, skoro jesteśmy po Leopardach, dużo się to nie różni, wiadomo, tylko sprzęt inny, więc znane nam są strzelania, aczkolwiek fajna przygoda na nowym czołgu.
Czy już ten pierwszy strzał mieliście okazję oddać tutaj na Nowej Dębie?
Tak, mieliśmy już okazję pierwszy strzał oddać na Nowej Dębie. Co jeszcze do strzelania, też załoga na kursie już oddaje strzały zza Abramsa, więc dla każdego to już nie jest nowość, kto tu jest na poligonie.
Bardzo dziękuję. Na poligonie Nowa Dęba ćwiczą, czy też szkolą się załogi Abramsów, ale w tym czasie i w zasadzie przez cały obecny rok jeden z batalionów 1. Warszawskiej Brygady Pancernej pełni dyżur w siłach odpowiedzi NATO.
Tak, 1. Batalion Czołgów, który dysponuje czołgami Leopard w wersji 2.5, 2PL, no i są też czołgi oczywiście Abrams, 14 sztuk, wchodzi w skład FJTF, czyli Sił Bardzo Szybkiej Gotowości NATO. Natomiast tam akurat żołnierze działają tylko i wyłącznie na Leopardach, wspólnie z Brytyjczykami. Generalnie dowództwem tych Sił Szybkiej Odpowiedzi NATO właśnie są Brytyjczycy.
Wielka Brytania, tak, w tym roku pełni ten dyżur.
Tak, natomiast my w tym komponencie lądowym wchodzimy w skład tej pancernej pięści, już jak to potocznie nazywamy. I wspólnie właśnie z Brytyjczykami, z Albańczykami, z Hiszpanami, którzy też są na Leopardach, działamy właśnie jako ta pancerna pięść Sił Szybkiego Reagowania.
Z tym się wiąże cała masa zadań również szkoleniowych i ćwiczeń, bo na przykład w tym roku w takiej wielkiej serii skonfederowanych ćwiczeń Steadfast Defender no, będzie brało udział, jak można przeczytać w rozmaitych oświadczeniach, najwięcej żołnierzy NATO w ogóle w historii od końca zimnej wojny.
Tak, nasi czołgiści będą wchodzili właśnie w skład tego ćwiczenia. Oczywiście będziemy pod dowództwem Brytyjczyków realizowali różne zadania na poligonie, między innymi na polskich poligonach. Już pierwsze też dodatkowe szkolenia, bo wiadomo, to jest cały proces. W ogóle ten proces, żeby być w FJTF-ie, jest na tyle złożony, że tu nie chodzi tylko o wyszkolenie załóg, o wyszkolenie później plutonów, kompanii, batalionu całego, ale to przede wszystkim też jest to zabezpieczenie logistyczne. Ten batalion musi być na tyle kompatybilny z sojusznikami, że w każdych warunkach w bardzo krótkim czasie może być przerzucony na znaczne odległości i od razu wejść z marszu struktury natowskie i realizować te zadania, które przed nimi będą stać.
No bo jak pokazuje historia najnowsza i wydarzenia za wschodnią granicą, w tej chwili żarty się skończyły, prawda? I nie rozmawiamy o gotowości tylko, żeby rozmawiać o gotowości, ale ta gotowość musi być i ona jest potwierdzana, certyfikowana i tak naprawdę mówimy o kilkudziesięciu godzinach, tak? W przypadku VJTF właśnie, od momentu wydania rozkazu do wyjścia w pole de facto.
Tak, no oczywiście w pierwszej kolejności, no to wojska specjalne, zmiany są na tym kierunku zagrożenia w pierwszej kolejności, później te pododdziały lekkie. No wojska pancerne mają, ogólnie siły pancerne mają troszeczkę więcej czasu, ale to też jest dosłownie kilka dni, żeby być już w pewnej gotowości. Dlatego tak jak wcześniej wspomniałem, no to się nie odbywało tak, że czy dobrze nam wyjdzie, czy nie, certyfikację przeszliśmy. Tam naprawdę trzeba było spełnić bardzo rygorystyczne warunki stawiane nie tylko przez struktury NATO, ale też i przez nasze dowództwo operacyjne. Więc naprawdę to był bardzo duży wysiłek naszych czołgistów, logistyków, żeby dołączyć do tej elity.
I to jest pierwszy raz, kiedy robi to akurat pododdział z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, bo o ile pamiętam, to poprzedni nasz udział w VJTF w 2020 roku realizowała 21. Brygada. Tak. Też zresztą z 18. Dywizji oczywiście.
Tak. Wtedy 21. Brygada była
tym trzonem.
Teraz akurat są Brytyjczycy. Natomiast tutaj faktycznie jesteśmy tym pierwszym takim pododdziałem, batalionem, który wystawia czołgi, czyli ciężki batalion, do tego, żeby faktycznie realizować szybko te zadania, które sojusznicy będą stawiać przed nami. Wiadomo, to wszystko jest dla bezpieczeństwa naszego. Żołnierze też sobie z tego zdają sprawę. Cały ten ich proces szkolenia, wiadomo, trzeba pamiętać o tym, że nasza brygada realizuje nie tylko właśnie szkolenie na Abramsa, szkolenie na Leopardach, ale również wspieramy cały czas też ochronę polskich granic, realizujemy mnóstwo innych zadań, więc naprawdę jest to bardzo duży wysiłek całej brygady, bo nie tylko trzeba tutaj mówić o pierwszym batalionie, ale o całej brygadzie. Ale to wszystko jest po to, żeby faktycznie każdy też czuje to zagrożenie, które gdzieś tam jest za naszą, nawet no nie gdzieś, tylko po prostu jest przy samej naszej granicy.
Właśnie.
I no jesteśmy na pewno na takim teraz zakręcie historycznym, że musimy stawić temu czoło.
A w którym momencie rozwoju właśnie brygady jesteśmy? Bo tak cofnąwszy się parę lat wstecz, w momencie utworzenia 18. Dywizji, brygada oczywiście została jej przyporządkowana, potem mieliśmy do czynienia z właśnie tą falą zakupów sprzętu pancernego, również na potrzeby 18. Dywizji i w szczególności potrzeby 1. Brygady. Potem zapadła decyzja o nadmuchaniu jakby brygad z 3 batalionów do 4 batalionów właśnie, więc docelowo warszawska brygada ma mieć 4 bataliony czołgów.
Tak, w tej chwili jest formowany 3. batalion. Żołnierze już są, jest dowództwo, czekamy na sprzęt dla tych pododdziałów, natomiast i tak ci żołnierze, którzy są już w 3. batalionie, oni się szkolą równo tożsamo z 1. z 2. batalionem, są po prostu do nich dołożeni i oni już nabierają tego doświadczenia, żeby już docelowo weszli w gotowy proces szkolenia. Są wysyłani też już ci żołnierze do Akademii Abrams, tak żeby być cały czas w tej gotowości do przyjęcia nowego sprzętu i jak najszybciej się wdrożyć, rozpocząć proces szkolenia od załogi, poprzez plutony, poprzez kompanie, no i oczywiście, co jest zakończone certyfikacją batalionu. Tutaj trzeba wspomnieć też o tym, że oczywiście 1. jak i 2. batalion jest certyfikowany, natomiast 3. i 4. batalion, oczywiście to jest jeszcze proces przed nimi, ale tak jak wcześniej wspomniałem, żołnierze się szkolą. Natomiast tutaj też zaznaczę, że nie tylko bataliony bojowe się rozwijają, bo też jest batalion zmechanizowany, który też się nadal rozwija, natomiast on to już jest na dalszym procesie szkolenia, ale też powstał batalion saperów w Białej Podlaskiej, który też został zwiększony z poziomu kompanii do poziomu batalionu.
Nie wolno o tym zapominać, o tych jednostkach wsparcia, zabezpieczenia pomocniczych, logistycznych, prawda, bo koniec końców ugrupowanie bojowe składa się z wszystkich elementów potrzebnych do tego, żeby ono mogło zafunkcjonować na polu walki.
To jest oczywistość, że no, czołgiści sami swoim czołgiem nie zrobią wiele, jeżeli nie będą mieli za sobą naprawdę potężnych sił wsparcia i dowodzenia.
Taka cysterna, prawda? Tak. Jak tutaj czołg nic nie zrobi bez paliwa.
Tak, i właśnie i o to chodzi, żeby też pierwszy szkolić się w tych swoich małych grupach, plutonach, drużynach, załogach, ale później powoli, powoli stawać się częścią wielkiej całości, tak? No, nasza brygada bez wątpienia, jeżeli dojdzie i wszystko będzie zakupione w ramach tych planów zakupowych, no to będziemy na pewno najsilniejszą brygadą w Europie, na pewno z najlepiej wyszkolonymi żołnierzami, bo trzeba też tutaj zaznaczyć, że no, czy może być lepiej wyszkolony żołnierz, który przeszedł przez 3 rodzaje czołgów? No nie, no to doświadczenie jest niemierzalne, tego się nie da kupić, to trzeba faktycznie, fizycznie wykonać tą ciężką pracę.
A ile takich właśnie czołgistów, którzy jeździli na T, czy tam na PT-91, na Leopardach, też kilku typów w zasadzie, i teraz przesiadają się na Abramsy? Ilu ich jest u was?
No na pewno jest 100% żołnierzy, którzy działali co najmniej na 2 czołgach.
Czyli na Leopardach?
Leopardach i albo wcześniej tych radzieckich, starych czołgach, albo teraz już na Abramsach. I mało kto jest załóg, taki, kto po prostu przychodzi jako dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, bo też takich mamy, więc no troszeczkę przesadziłem, no nie 100%, ale ja tak oscyluję około 10% żołnierzy, to jest już z doświadczeniem na co najmniej dwóch czołgach. Natomiast te 10% to są ci żołnierze, którzy rozpoczęli niedawno swoją służbę w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, dostali się na szkolenie specjalistyczne i już w ramach szkolenia specjalistycznego zostali wysyłani do Akademii Abrams, również do ośrodka szkolenia Leopardów i po prostu się szkolą już na ten typ sprzętu.
Tak sobie myślę, że to jest też taka wiedza, którą można przekazywać dalej, bo w tej chwili w Europie, no zwłaszcza na tak zwanej wschodniej flance NATO, trwa wielkie przezbrojenie, prawda? Kraje się pozbywają też po prostu donacje dla Ukrainy sprzętu radzieckiego, kupują czy też dostają sprzęt zachodni, czy to Leopardy, czy może jakieś inne typy wozów, a w Polsce tak naprawdę, może nie wszystkie akurat u was, bo kadwójek koreańskich wy nie macie, ale ten potencjał wiedzy, ten zasób doświadczenia właśnie przechodzenia z rozmaitego typu sprzętu na w sumie nowszy, nowocześniejszy, po prostu jest dostępny.
No tak i no wojsko teraz daje potężne możliwości. Ja oczywiście zawsze będę sercem z brygadą, bo jednak to jest moja brygada, natomiast wojsko daje teraz takie potężne możliwości rozwoju w różnych, od cyber po faktycznie to rzemiosło pancerne, gdzie trzeba wszystkiego dotknąć. I wojsko daje takie możliwości, że naprawdę, jeżeli ktoś chce się rozwijać i chce mieć te możliwości rozwoju, to wojsko na pewno to znajdzie. I często to są takie umiejętności, które później procentują też gdzieś w życiu cywilnym. I naprawdę, no teraz jesteśmy na takim etapie historycznym Wojska Polskiego, że faktycznie my teraz namacalnie czujemy zmianę nie tylko sprzętową, ale też całego myślenia, całego podejścia do szkolenia, całej tej otoczki, która jest wokół tego nowoczesnego sprzętu.
A zdarzają się właśnie tacy ludzie, tacy kandydaci, prawda, którzy przychodzą, pukają, czy też łomoszą o bramy Brygady Wesołej i mówią: zobaczyłem tego Abramsa i ja chcę jeździć tym czołgiem.
No tak, zdecydowanie, dlatego my jako też nie tylko zespół prasowy, ale też ogólnie nasza komunikacja w mediach brygady jest oparta też na tym, żeby faktycznie trafiać do takich ludzi, do ludzi, którzy już są zdeterminowani na samym wstępie. Oczywiście ja nie ukrywam, często zderzają się z rzeczywistością, przychodzą do jednostki wojskowej i widzą, że to faktycznie tutaj trzeba wykonać swoje zadania.
Że to jednak jest wojsko.
Że to jest jednak wojsko, że tutaj nie ma miejsca na wybory, tutaj często się wykonuje po prostu rozkazy. I to oczywiście też jest specyficzne środowisko, to środowisko wojskowe. Natomiast jeżeli ktoś jest zdeterminowany i faktycznie wie, że chce służyć wojsku albo robić to, co gdzieś tam zobaczył w mediach i że to fajnie wygląda, to na pewno ma tutaj tą satysfakcję z tej służby i gwarantuje, że naprawdę wojsko daje na tyle możliwości, że można w każdym obszarze się rozwijać.
Kapitan Jacek Piotrowski, rzecznik 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
Dziękuję, dziękuję bardzo.
Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również naszych innych audycji, które znajdziecie w większości aplikacji podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.